teatrze bez przerwy. Zaprasza Justyna Nowicka.
Przed mikrofonem Justyna Nowicka, a dzisiaj moim i Państwa gościem jest Witek Mrozek, Akademia Sztuki w Szczecinie, Uniwersytet Warszawski. Witam Cię, dzień dobry.
Dzień dobry.
Będziemy dzisiaj rozmawiać o Janie Pawle II. Być może słuchaczy magazynu teatralnego ta informacja nieco zaskoczy, a może nie powinna, bo jest to postać nie tylko bardzo mocno obecna w polskiej kulturze, ale również do pewnego stopnia obecna w polskim teatrze z wielu różnych powodów. Naukowo zajmujesz się Janem Pawłem II w teatrze, mówiąc bardzo ogólnie. Teatrem zajmujesz się i praktycznie, no i teoretycznie, i właściwie na co dzień. Skąd wybór tego tematu właśnie do pracy naukowej? I nie tylko zresztą.
No, ja kończę właśnie doktorat poświęcony temu, w jaki sposób w polskiej kulturze od 2005, ale nie tylko, pojawia się postać Jana Pawła II w takich, jak to ja określam, bardzo różnych papieskich performansach. Tutaj badam zarówno sztuki wizualne, jak i teatr, jak i różne manifestacje uliczne. Myślę, że w tej postaci fascynujące jest to, jak silne uruchamiała emocje i jak często wobec tej konkretnej figury zacierały się granice między sztuką, między polityką, między religią, między różnymi sposobami funkcjonowania tej postaci i tego, jak ludzie wobec niej się zwracali, żeby podać taki może jakiś wyjaśniający to przykład. Ja zaczynam tę książkę, którą właśnie w tej chwili kończę, od takiego obrazu z 2005 roku z kwietnia, kiedy na placu Defilad w Warszawie, w miejscu, gdzie w tej chwili jest Muzeum Sztuki Nowoczesnej, wisi praca Piotra Ukraińskiego bez tytułu Jan Paweł II, która jest przygotowana rok wcześniej na Biennale Sztuki w São Paulo. To jest taki typowy dla Piotra Ukraińskiego rodzaj gry z formą, z symbolami narodowymi, z też takimi narzędziami reklamy. Ta praca jest billboardem przedstawiającym portret Jana Pawła II ułożony z ciał bodajże 3,5 tysiąca brazylijskich żołnierzy. Taki dosyć dziwny obraz, na osobliwy, sfotografowany z powietrza. Tak. I ta praca, która trochę nie wiadomo jest, jak często praca Ukraińskiego dwuznaczna, czy jest krytyczna, czy nie jest krytyczna, czy staje się 2 kwietnia wieczorem, to jest udokumentowane, obiektem czci religijnej. To znaczy ludzie zaczynają się pod nią modlić, stawiać znicze, śpiewać. W momencie, kiedy polski papież umiera, staje się elementem takiego religijno-żałobnego uniwersum, mimo że jest to praca artystyczna, która promuje powstające w tym miejscu Muzeum Sztuki Nowoczesnej, które już w międzyczasie zdążyło powstać i która do dzisiaj nosi numer 1 w kolekcji tego muzeum. Zatem bardzo różne reakcje badam na postać papieża w sztuce.
Tak, i to dla ciebie była taka sytuacja, czy obiekt inicjujący te zainteresowania? Gdzieś to było na samym początku tego gmachu, który w tej chwili kończysz?
Myślę, że niekoniecznie. Mhm. To znaczy faktycznie to jest w tej narracji się pojawia, bo jest w jakimś sensie też chronologicznie pierwsze i też łączy różne paradoksy. Natomiast ja zaczynałem to pisać w bardzo specyficznym momencie, to znaczy w 2020 roku, kiedy trwały z jednej strony manifestacje w obronie prawa do aborcji, kiedy tutaj takim jakby momentem ulicznego performansu, który szczególnie zwrócił moją uwagę, był akcent krakowski, to znaczy okrzyki pod oknem papieskim na Franciszkańskiej: dziwisz Wojtyła, wasza era się skończyła, w momencie, kiedy jednocześnie pojawiały się materiały prasowe dotyczące ewentualnej wiedzy Jana Pawła II, jeszcze jako biskupa Karola Wojtyły, o nadużyciach pedofilskich w krakowskim kościele, a z drugiej strony no, ta postać stała się bardzo stała się elementem bardzo intensywnego konfliktu politycznego w związku ze sporami o prawo do aborcji i wyrokiem tak zwanego Trybunału Konstytucyjnego z 2020 roku. Mm-hmm. Więc to był taki moment, kiedy zobaczyłem kolejny raz zresztą, no bo 3 lata wcześniej byłem blisko tego, co działo się dookoła spektaklu Klątwa Olivera Frelicha, mm-hmm. Gdzie też figura Jana Pawła II odgrywała bardzo dużą rolę i doprowadziła do manifestacji ulicznych przeciwko temu spektaklowi. Więc nagromadzenie emocji dookoła tej postaci doprowadziło mnie do tych badań, tak bym powiedział.
Tak. Powiedz, czy istnieje powszechna wiedza na temat tego, jak bardzo ważną figurą jest Jan Paweł II i w sztukach wizualnych, i w polskim teatrze? Bo wydawałoby się, że temat, no oczywiście to jest ważny temat właśnie w Polsce w ogóle, ale myślę, że pewnie będzie odkryciem, jak książka już się ukaże, jak ważnym punktem odniesienia przez wiele lat, czy ciągle jest ta figura. Jest ta Dla świadomość? Bo to było pytanie. Tak, właśnie.
Dla mnie było zaskakujące, jak słabo rzeczy, którymi się zajmuję, są opisane. Aha. To znaczy, jak na to, jaką ważną postacią jest dla współczesnej polskiej tożsamości, religijności, polityki Jan Paweł II, w jak niskim stopniu te jego artystyczne reprezentacje, czy to, co się dookoła nich dzieje, czy takie półartystyczne na pograniczu sztuki i aktywizmu, którymi też się zajmuje, jak mało one są opisywane, mhm. jak ciężką pracą, że tak powiem brutalnie, jest wydobywanie dokumentacji, jakichś, nie wiem, pozostałości po tych działaniach, czy wiedzy na temat tego, jak powstawały, mimo że często no, są to rzeczy, które przecież działy się całkiem niedawno. No. I że dotyczy to zarówno tych spraw, które dotyczy zarówno tych wizerunków Jana Pawła II, które byłyby, nie wiem, krytyczne, tych przedstawień, które byłyby jakieś antyklerykalne, lewicowe, ale też jak trudno jest docierać do jakiejś takiej rzetelnej wiedzy historycznej, nawet o tych, którymi też się zajmuję, katolickich, celebracyjnych, upamiętniających przedstawieniach Jana Pawła II. Takie śledztwo, które prowadziłem w zasadzie od Krakowa po Watykan, dotyczy na przykład, jeszcze z przerwą na kilka innych włoskich miast, dotyczy na przykład pierwszego pomnika Jana Pawła II, który stoi w Krakowie na dziedzińcu Pałacu Biskupiego właśnie na Franciszka. I nawet nie jest do końca wiadomo, kiedy dokładnie on tam stanął. Jego autorka, Jole Sensi Croci, jest postacią prawie nieznaną. Ja prawdę mówiąc, nawet nie wiem, kiedy ona umarła dokładnie. Mimo że prześledziłem akta dotyczące jej w Rzymskiej Akademii Sztuk Pięknych, czy w jedynym miejscu, które zrobiło tej artystce wystawę monograficzną, czyli Centrum Sztuki Współczesnej w Prato pod Florencją. Więc nawet takich rzeczy, jak jakieś szczegóły dotyczące historii pierwszego pomnika Jana Pawła II, wiemy bardzo mało. Dużo więcej wiemy o kolejnym pomniku, tym, który jest w Tarnowie pod katedrą.
Bronisława Chromego, tak?
Bronisława.
Może dlatego, że część z tych wydarzeń, o których mówisz, czy pomników, to takie spontaniczne, trochę oddolne działania. Niekoniecznie zawsze towarzyszyła im być może jakaś dokumentacja od razu. Tak głośno myślę, bo pewnie takie przypadki też są. Czy gdzieś jakaś parafia decyduje się wystawić musical napisany przez kolegę księdza i no to wiadomo, że nie powstaje jakaś obfita, naukowa, teatrologiczna dokumentacja od razu, prawda?
Niekoniecznie, chociaż faktycznie te musicale, do których teraz
dojdziemy, są dojdziemy, tak, tak.
Mojego tekstu, który właśnie ukazał się w Didaskaliach.
Czyli, i dlatego rozmawiamy, bo przeczytałam tekst i pomyślałam, że...
W piśmie teatrologicznym, tak. Którego jestem od czasu do czasu autorem, a przede wszystkim jestem dużym fanem. Te musicale powstawały właśnie, jak wiele z takich artystycznych spraw związanych z Janem Pawłem II powstawały na styku takiego obiegu, powiedziałbym, profesjonalnego i amatorskiego, co mnie w nich też samo w sobie bardzo, bardzo ciekawi. Interesujące jest dla mnie przede wszystkim to, że tak chętnie, jeśli chodzi o taki teatr, który właśnie Jana Pawła II chciał upamiętniać, to nie są przedstawienia krytyczne, to są przedstawienia, które mają na celu budowanie wspólnoty wokół figury polskiego papieża, upamiętnianie go, też mają czasem takie cele, powiedziałbym, niemalże katechetyczne, że tą formą jest akurat musical, czyli forma, która nie jest, powiedzmy sobie wprost, podstawową czy najbardziej rozpowszechnioną w tradycji polskiego teatru formą. Jest formą taką kojarzącą się ze światem anglosaskim przede wszystkim. Tak.
No właśnie, a jednak okazuje się, bo tutaj rozpoczęliśmy od pytania tego oddolnego. Być może to jest właśnie ta część tego twojego terenu badań, gdzieś mająca ten taki jakiś spontaniczny początek. No właśnie, nie zawsze jakieś wielkie konkursy, nie zawsze wielkie produkcje teatralne, tylko potrzeba serca. No,
pewnie tak, chociaż akurat te przedstawienia, których losy udało mi się prześledzić, one z jednej strony faktycznie angażowały, jak na przykład musical Karol, promowany pod tym hasłem, po prostu musical Karol reżyserii Krzysztofa Korwina-Piotrowskiego, który miał premierę w Tower na Arenie w Krakowie w 2017 roku. To jest bardzo ciekawe, że to też było dokładnie tydzień po słynnym spektaklu Oliwiera Frilicza Klątwa, powszechnie uważanym za bluźnierczy. Tydzień później po tym spektaklu w Teatrze Powszechnym w Warszawie powstaje musical Karol Arenie w Krakowie i on faktycznie jest taki zawieszony pół na pół, to znaczy z jednej strony biorą w nim udział na przykład prawdziwe grupy oazowe, które śpiewają barkę w scenie pielgrzymki Jana Pawła II do ojczyzny. Ale z drugiej strony jednak reżyseruje to profesjonalny reżyser przez lata związany z gliwicką operetką papieża w sposób taki dość zaskakujący gra Jacek Kawalec, czyli aktor i prezenter telewizyjny znany, myślę, widzom, znaczy z naszym słuchaczom oraz widzom tego przedstawienia w wieku moim lub starszym, jako prowadzący randkę w ciemno w latach 90. Tam z jednej strony grają bracia Cugowscy obok tych, ale gra też Antonina Krzysztoń. Więc mamy udział profesjonalnych aktorów, ale na przykład Libet to jest autorstwa Michała Kaczmarczyka, który raczej jest amatorem, jest politologiem i wykładowcą akademickim, nie zajmującym się zawodowo teatrem. Więc to wszystko jakoś się tam przecina w tej takiej, powiedziałbym, w założeniu wielkiej formie granej w Tauronenie, czyli w gigantycznym obiekcie, a z drugiej strony jest też objęte patronatem ówczesnego prezydenta Jacka Majchrowskiego. Już nie naliczę w tej chwili ilu biskupów, łącznie z metropolitą Stanisławem Dziwiszem, który przychodzi na premierę i wypowiada się pozytywnie o tym przedstawieniu. Więc taki, powiedziałbym, że taki wymiar, który tam jest jakiś taki pobożnościowo oddolny, jednak z reguły wiąże się z jakąś, z jakimś takim patronatem, wsparciem, czy wręcz kierowaniem przez czynniki, najczęściej kościelne, ale też władze, czy to samorządowe, czy inne.
No tak, na pewno większa liczba tego typu widowisk pojawiła się wraz z objęciem władzy przez Prawo i Sprawiedliwość. Wyobrażając sobie te motywy, które pojawiały się na scenie, powiedz, czy jakie znaczenie w tych badanych przez ciebie spektaklach miało to, że Karol Wojtyła, zanim został papieżem, jednak całkiem poważnie zajmował się teatrem. Miał spore doświadczenie na scenie, można powiedzieć.
No, zdecydowanie miały znaczenie dla twórców właściwie wszystkich przedstawień, o których piszę w tym tekście, a wychodzę od takiego najbardziej zawodowego wydarzenia i też najwcześniejszego z tych, które analizuje muzycznych form mówienia o papieżu, czyli oratorium, akurat tutaj nikt nie używał słowa musical, Piotra Rubika, kantobiografia Jana Pawła II. Do słów Jacka Cygana.
Czyli Santo Subito, to był tytuł ten.
Tak. Tak. We wszystkich tych przedstawieniach wątek właśnie tej młodzieńczej, amatorskiej, ale z zadatkami, według opowieści, zawodowymi, kariery aktorskiej Jana Pawła II, wówczas Karola Wojtyły, jest obecny. To jest bardzo ciekawe, że mam wrażenie, że w tym micie Jana Pawła II, legendzie Jana Pawła II, bo ja to przedstawiam, te spektakle, jako różne formy opowiedzenia tego samego założycielskiego w jakimś sensie dla współczesnego polskiego społeczeństwa katolickiego mitu Jana Pawła II, że we wszystkich tych spektaklach robionych czasem przez amatorów, czasem przez zawodowców, pojawia się właśnie ten sam schemat tej opowieści, który pojawia się już tak naprawdę bardzo wcześnie. I na to też zwracam uwagę, jeśli chodzi o ten wymiar oddolny, też w takich opowieściach gromadzonych przez etnografów na polskiej wsi, na przykład przez Magdalenę Zowczak już w początku lat 80., zaraz na początku pontyfikatu, to znaczy faktycznie polskie etnografki, takie jak przede wszystkim Magdalena Zowczak, ale też Kinga Łozińska, śledzą budowanie się właśnie tego mitu papieża jako mitu bohaterskiego, w którym rolę odgrywa śmierć matki w bardzo młodym wieku, to się powtarza, no ta śmierć jest oczywiście faktem Emilii Wojtyły, ale ona no odpowiada takiemu wzorcowi właśnie trudnego życia ludowego bohatera. Jest tutaj wątek właśnie taki, w którym papież jest kimś w rodzaju Bożego Rycerza, jest porównywany przez tych rozmówców, tych etnografek do właśnie wodzów czy bohaterów ludowych. No i ten teatr jest trzecią taką rzeczą, która, powiedziałbym, pojawia się właśnie regularnie w tych wątkach. Ciekawe, że ten wątek młodzieńczego aktorstwa jest ważniejszy niż pisane przecież i wydawane, tłumaczone na początku pontyfikatu na angielski też i tak dalej, dramaty Jana Pawła II. To znaczy, że mimo, że mamy przecież Promieniowanie Ojcostwa, czy Przed sklepem jubilera i tak dalej, te wszystkie dramaty, które na początku lat 80. i w latach 90. były w polskim teatrze jednak wielokrotnie wystawiane, na przykład przez Andrzeja Marczewskiego, to ważniejsze okazują się te epizody aktorskie i można prześledzić nawet takie poszczególne sceny, które powracają i jak na przykład opowieść o tym, jak młody Karol Wojtyła robi zastępstwo w Balladynie ze względu na to, że wypada jego kolega, który gra Kostyna. To jest wspomnienie, w którym podzieliła się Halina Kwiatkowska, koleżanka papieża z Wadowic w 2002 roku, z tego co kojarzę w wydanych swoich wspomnieniach. I ta scena wraca, niezależnie od tego, czy spektakl robi, czy swoją formę muzyczną robi Piotr Rubik z Jackiem Cyganem, czy robią na przykład Andrzej Starowicz, choreograf współpracujący między innymi z Ich Troje, który wystawia w Instytucie Dialogu Międzykulturowego Jana Pawła II z amatorami spektakl Jan Paweł II, Przyjaciel Wiernych. Że mamy takie bardzo stałe elementy tej opowieści.
A kawaler księżycowy, taki wodewil, też się gdzieś do tego mitu papieskiego przecisnął. Pamiętam te opisy. Tak, te rogi i tak dalej, bo to zdaje się były znaki z Zodiaku, prawda?
To jest bardzo ciekawe. Właśnie. Tak. No.
Taki ezoteryczny wątek. No.
Bardzo taki ezoteryczny, powiedziałbym nawet współczesnym językiem zodiakalski. No. Mało licujący z katolicką ortodoksją. Tak. To się akurat w tych spektaklach nie pojawia, natomiast jest dobrze udokumentowane w opowiadających te historie muzeach. To znaczy, jeżeli czy to pojedzie się do Wadowic, do domu rodzinnego Jana Pawła II, który teraz jest muzeum przy Rynku, czy pojedzie się do Warszawy, do takiego chyba jednego z najnowszych muzeów papieskich, jeśli nie najnowszego, czyli Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego w Świątyni Opatrzności Bożej, też kościelno-państwowego, to tam zdjęcia z tego kawalera księżycowego, łącznie z tym Mariana Niżyńskiego, łącznie z tym, z tą kwestią Karola Wojtyły. Ja jestem byk, co oddaję od czasu do czasu człowieka. Boks mi papusiać daje, więc żę i na posadę czekam. To jest wyeksponowane, nie jest jakieś ukrywane. Opiera się na dokumentacji
nie ma, tak?
z tego przedstawienia, które odbyło się na dziedzińcu Kolegium Nowodworskiego 7 czerwca 1939 roku, gdy Karol Wojtyła był już studentem.
Tak, no i wkrótce też został klerykiem i jakby jego życie całkowicie się zmieniło.
Oczywiście. Tak. Natomiast ciekawe jest to, że ten repertuar jest właśnie, ten przywoływany repertuar jest też lekki. To znaczy, że my oczywiście kojarzymy ten mit z tą dramaturgią romantyczną i bardzo szybko się też w przekazach na temat Jana Pawła II, ja staram się badać to, w jaki sposób ta historia była opowiadana od samego początku. To znaczy, myślę, że zaczynając te PC 6 lat temu, ja nie sądziłem, że aż tyle będę się zajmował latami 80., zwłaszcza wczesnymi. I to jest w jakimś sensie fascynujące rekonstruowanie, przynajmniej dla mnie, rekonstruowanie początków tej opowieści. Na przykład, nie wiem, ja zajmuję się takimi rzeczami, jak tego echa są też w tym tekście, jak na przykład śledzenie śladów transmisji telewizyjnych z tej pierwszej pielgrzymki w 79 roku i słynnego przemówienia na Placu Zwycięstwa 2 czerwca. Na przykład widzowie, którzy piszą do TVP ówczesnej, jeszcze komunistycznej, bądź dziękując za transmisję, bądź zwracając uwagę, że ich zdaniem są one manipulowane. Więc budowanie, to w jaki sposób te kanoniczne elementy, które dla nas są dzisiaj tą opowieścią o papieżu, na przykład słynne słowa, niech zstąpi duch twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi, w jaki sposób one pojawiają się w tych opowieściach bardzo szybko jako taki element kanoniczny, niezbędny i fundamentalny, że teatr jest tam bardzo szybko. To znaczy w 80 roku ukazuje się w Poznaniu pierwsza taka solidniejsza, większa biografia Jana Pawła II, autorstwa księdza Mieczysława Malińskiego pod tytułem Totus Tuus. Ona się ukazuje dokładnie wiosną 81, jest pisana w 80. Ukazuje się jeszcze przed zamachem, więc na przykład tego elementu jeszcze z maja 81 roku jej nie ma. I już bardzo szybko pojawia się tam właśnie wątek tego sięgania po utwory wielkich wieszczów polskich i pojawia się właśnie moment, w którym aktor jest ukazany jako kapłan sztuki, który jest odpowiedzialny za losy narodu, więc takie powiązanie kapłaństwa z aktorstwem i późniejszą rolą papieża, przy całej dwuznaczności słowa rola, jest tutaj już bardzo szybko się pojawia. Jest eksponowany od samego początku.
Tak, a powiedz, czy chociaż dygresyjnie, bo rozumiem, że akurat tego tak nie badałeś, coś innego cię tu interesowało, ale czy jednak w jaki sposób trafiałeś na ślady tych, czy interesowałeś się śladami tych realizacji stricte tekstów papieskich, samego, no właśie tego przed sklepu jubilera tych najbardziej znanych, bo rozumiem, że to nie mieściło się w głównym nurcie twoich zainteresowań.
Nie badam tego faktycznie bezpośrednio. Raczej interesuje mnie to, w jaki sposób Jan Paweł II staje się bohaterem, niż jak ożywają na scenie bohaterowie przez niego pisani. Natomiast jest tak, że to czasem się zazębia. To znaczy na przykład, wracając właśnie do Bronisława Chromego i jego pomnika, to w momencie, kiedy ten pomnik jest odsłaniany w Tarnowie, to zupełnie inaczej niż ten pomnik sprzed Pałacu Biskupiego w Krakowie, to jest szczyt karnawału Solidarności. W Tarnowie są zachodnie kamery, agencja FP. Pisze o tym nawet będąca jeszcze wtedy organem KWPZP Gazeta Krakowska. Piszą o tym lokalne tygodniki. No więc w każdym razie to, co się tam wydarza, to nie chcę teraz skłamać, więc nie pamiętam, czy to jest 8 czy 9 razy, ale Teatr w Tarnowie, istniejący zresztą do dzisiaj, jak wiemy, Teatr Miejski w Tarnowie, gra wtedy spektakl oparty na tekstach poetyckich Karola Wojtyły chyba 8 razy w ciągu doby czy dwóch dób. W każdym razie gra go po prostu w nieskończoność, żeby pokazać go w bardzo wielu zapętleniach jak największej ilości ludzi. Jest to pewien program towarzyszący odsłonięciu tego pomnika. Mi się to trochę kojarzy z takim przedsobowym, wielokrotnym odprawieniem mszy świętej przy ołtarzach w kościele przez kapłanów. Ale to się jakoś tam spotyka. Też myślę, że na pewno kiedyś warto się zająć tym, w jaki sposób ta dramaturgia się pojawiała i w jaki sposób też jednak w pewnym momencie zaniknęła z polskich scen.
No właśnie, to jest bardzo charakterystyczne, że tutaj masz mnóstwo materiału z tych realizacji właśnie dotyczących samego mitu Jana Pawła II, a no jak się okazuje jednak jego teksty trochę, no to nie jest codzienność polskiego teatru, no inaczej niż by się mogło wydawać. No ale takie są fakty. Zainteresowało mnie też, że pisząc już o tych muzycznych przedstawieniach, właśnie przedstawieniach i koncentrując się ściśle na tekście, który jest w tej chwili dostępny w najnowszym numerze Didaskaliów, używasz konsekwentnie słowa performance. To jest bardzo ciekawe słowo i myślę, że dobrze by było, żebyśmy trochę dłużej o tym porozmawiali. Dlaczego wydawało ci się adekwatne w stosunku do wydarzeń, które też możemy nazwać spektaklami czy pokazami teatralnymi? No, ta terminologia jest tutaj rzeczywiście taka trudna ze znakiem zapytania.
Słowo performance jest dla mnie użyteczne, dlatego że otwiera taką perspektywę, w której możemy jak na performance patrzeć na bardzo różne zjawiska i szukać w nich pewnych cech wspólnych. To znaczy po pierwsze możemy jak na performance patrzeć na rozmaite zjawiska artystyczne czy z pogranicza artystycznych zjawisk, problemy typu na przykład właśnie porównywać spektakl teatralny z działaniami w przestrzeni publicznej rozgrywającymi się na przykład przy okazji odsłonięcia pomnika w Tarnowie, których tam było bardzo dużo i miały też taki rys teatralny. Odtwarzano nawet przy otwarciu tego pomnika nagranie właśnie ze słynnego wystąpienia z 2 czerwca 79 roku, więc niejako podkładano głos papieża pod pomnik papieża. A jednocześnie to pojęcie odpowiada też, jest używane w badaniach, bardzo różnym zjawiskom związanym na przykład z religią. I to jest moment, który też mnie interesuje, bo tak jak pod pracą plastyczną Piotra Ukraińskiego modlono się w kwietniu 2005 roku w miejscu dzisiejszego Muzeum Sztuki Nowoczesnej, tak na przykład na tym spektaklu Karol, o którym już mówiłem w Tower na Arenie w 2017 roku, jak go widziałem osobiście na premierze.
Czyli Rubik i Cygan. Nie,
to jest kantobiografia. 2017, musical Karol, Krzysztof Korwin Piotrowski, tak. Bracia Cugowscy na scenie i przede wszystkim oczywiście Jan Paweł II grany przez gwiazdę Randki w ciemno. Więc podczas tego spektaklu ludzie, którzy byli tam dookoła mnie, widzowie zasiadający w Tower Arenie, oni na przykład wykonywali znaki krzyża w momencie, kiedy grany przez aktora Jan Paweł II ich błogosławił. To znaczy...
Czyli mieszały się porządki.
Mieszały się porządki i porządek na przykład takiego paraliturgicznego błogosławieństwa wchodził w przestrzeń przedstawienia teatralnego i właśnie perspektywa performatyki, perspektywa badania jako performansu, czy to mszy, czy czy spektaklu teatralnego, czy uroczystości publicznej, czy manifestacji feministycznej pod oknem papieskim w 2020 roku, daje mi możliwość właśnie śledzenia tych przemieszczeń między tymi porządkami i tego, w jak nieoczywisty sposób czasem te elementy się przesuwają.
Tak, też pomyślałam o chyba takim najgłośniejszym wydarzeniu o charakterze ściśle performatywnym dotyczącym religii. To akurat nie ma związku z Janem Pawłem II, ale też no, pozwala zrozumieć twój tok myślenia w tej pracy naukowej. Słynne Teatrum Mszy, czyli właściwie taki no właśnie znowu performance, sytuację sceniczną, w której aktor, akurat widziałam tę realizację z Janem Peszkiem, no niejako performował mszę świętą na scenie i nie wiem, czy
tak,
pamiętasz.
Tak, to była realizacja Artura Żmijewskiego tak, z 2011 roku w teatrze dramatycznym.
Dokładnie.
Artysta wizualny właśnie, który robił to w teatrze. To jest dla mnie bardzo ciekawy punkt odniesienia, ponieważ no, to jest taki eksperyment, co się dzieje, gdy przeniesiemy tą mszę, no bo no, tam mszał rzymski, no, współczesny, ten pocoborowy, jest potraktowany po prostu jako scenariusz, to znaczy tak. Aktorzy nie będący księżmi, czyli no, nie mający tej w katolickim rozumieniu sakramentalnej władzy właśnie, to jest takie źródłowe, no, czym jest performance, wypowiedzeniem słów, które w takim źródłowym znaczeniu przyjętym przez, nie wiem, przez Austina jest to, że wypowiadamy słowa i one mają skutek. Znaczy mówimy, biorę sobie, ogłaszam was mężem i żoną i ktoś, kto ma odpowiednią moc nadaną przez odpowiedni kontekst, może faktycznie tymi słowami zmienić rzeczywistość. No, Jan Peszek z całym szacunkiem tego genialnego aktora, no nie jest księdzem i no, w katolickim porządku nie tak. może tak. dokonać przeistoczenia. Natomiast to, co było dla mnie najciekawsze w tym eksperymencie i to, co...
Nazywasz to eksperymentem, dobrze, no to tak, idę za tym.
W jakimś sensie tak, no. To jest jakoś dla mnie eksperymentem, co się wydarzy, jeśli przeniesiemy tak. to w inny kontekst. Były zapisy reakcji, zwłaszcza ludzi niewierzących na to, a takich, którzy mają, bo są takie świadectwa, na przykład w dwutygodniku w piśmie z tamtego czasu, ludzi, którzy odczuwali w ciele potrzebę reakcji. Mieli wyniesione z dzieciństwa czy z wczesnej młodości, kiedy rodzice zabierali ich do kościoła, mieli potrzebę odpowiedzenia i z duchem twoim, czy nie wiem, wykonania znaku krzyża, gdy wykonuje go ksiądz, aktor grający księdza za ołtarzem na scenie. To znaczy, w jakim stopniu nasze ciało zapisuje w sobie pewne sensy, pewne znaczenia, które potem powtarzają się niezależnie od zmienionego, już nie sakralnego, tylko warszawskiego, artystowskiego tak. kontekstu z artystą, no, zdecydowanie z pola sztuki krytycznej jako osobą aranżującą całą tę sytuację.
Tak. No i przykład jest może nie jest tutaj z tematu twojej pracy, ale też dobrze pokazujący no właśnie pewien performatywność tych wielu sytuacji, o których piszesz, chociaż no, rzecz jasna tak radykalny, jak żaden z tych projektów nie ma tak radykalnego charakteru jak.
No ale właśnie no. i ma i nie ma. To
no
znaczy
tak,
dla mnie w dużym mierze to, co jest fascynujące w tym temacie, to jak te rzeczy niespodziewanie okazują się działać w bardzo podobny sposób. To znaczy, jak jednak nietraktowany, umówmy się, w świecie artystycznym poważnie spektakl Karol, który jest postrzegany jako taka jednak ludowo-dewocyjna sytuacja grana w hali sportowej, opiera się w pewnym momencie na dokładnie tym samym mechanizmie, na którym opiera się ceniona bardzo wysoko w świecie sztuki, komentowana i zapisana w historii sztuki msza Artura Żmijewskiego. Jak na przykład te same mechanizmy, to jest akurat w innym tekście, który jest w pamiętniku teatralnym, jest na razie tylko po angielsku, ale będzie jeszcze po polsku na pewno. W jaki sposób te same mechanizmy dotyczące szczególnego stosunku do pomników Jana Pawła II powracają w klątwie Olivera Frilicza w 2017 roku, kiedy no ten pomnik jest na przykład wieszany na szubienicy z tabliczką obrońca pedofilii, co powoduje protesty. I 3 lata później w mającym upamiętniać papieża i realizowanym z bardzo takich konserwatywnych pobudek instalacji Jerzego Kaliny pod Muzeum Narodowym za tute źródło. Jak tutaj
ten głośny basen, tak ja przypominam tak, żeby słuchacze też zmapowali sytuację, basen wypełniony taką czerwoną cieczą.
Czerwoną cieczą odbieraną jako krew, w której stoi pomnik Jana Pawła II, unoszący w ręckach do góry głaz, mający nim ciskać zaraz. Więc tutaj obiekt, który stał się wielokrotnie przetwarzany w różnych memach. Więc to, w jaki sposób na przykład artyści radykalnie odmiennym położeniu na jakimś spektrum ideologicznym, politycznym, religijnym, w jaki sposób wykorzystują tę siłę, tę emocjonalną siłę, którą ma w ogóle użycie takiej czy innej formy pomnika papieskiego. To jest coś, co w ogóle jest bardzo ciekawe, że z tym problem też miał Kościół. To znaczy już w latach 80., jak się czyta na przykład z relacje w Tygodniku Powszechnym z otwarcia i z inauguracji pomnika papieskiego z kolei na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. To jest wtedy duża uroczystość. Tam jest między innymi ojciec Krąpiec i tak dalej. W jaki sposób już wtedy pojawia się konstatacja, że pomnik żyjącej osoby zaczyna nabierać cech, przez to, co się dookoła niego dzieje, zaczyna nabierać cech figury świętego i obiektu kultu religijnego. Też, no, mamy pomnik, który po prostu jest pewną figurą, mimetycznie przypominającą papieża. On może mieć bardzo różne funkcje. Może być pomnikiem upamiętniającym zupełnie w świeckim porządku. A może bardzo szybko okazać się na przykład też przez to, co się dookoła niego dzieje, właśnie przez te performance, nazwijmy je modlitewne, których mają świadomość też jako problematycznych, bo jeszcze papież nie dość, że żyje, to jest jeszcze nie jest kanonizowany, nie jest świętym. Mają świadomość problematycznych aspektów tych modlitw już na przykład przedstawiciel Kościoła bardzo wcześnie. Więc to w jaki sposób te performance i w jaki sposób ta emocjonalna aura dookoła Jana Pawła II jest opowiadana w bardzo różnych porządkach jest właśnie tym, co staram się śledzić.
Powiedz, uderzyła cię siła tego mitu, czy mitu Jana Pawła II, czy raczej to wiedziałeś już rozpoczynając pracę i chciałeś po prostu raczej tylko przyłożyć to szkiełko?
Urodziłem się i wychowałem w Polsce w katolickiej rodzinie i generalnie nie było to
Należysz do pokolenia JP2, jakby nie było.
Myślę, że na pewno tutaj, jeżeli miałoby istnieć takie pokolenie, to byłbym jego jakimś tam przedstawicielem. Nie wiem do końca, czy istnieje, ale powiedzmy metrykalnie byłbym jego częścią.
Powiedzmy, że to jest część mitu, prawda?
To część mitu. No. Uderzają mnie oczywiście te przesunięcia i to, w jaki różny sposób to funkcjonuje, ale też coś, co mnie bardziej zaskakuje, to że w pewnym momencie to się kończy. To znaczy kończy się jakby ta... I ona się kończy moim zdaniem całkiem niedawno. Nie pokusiłbym się jeszcze o taką bardzo precyzyjną datę i pewnie nie da się jej wskazać, ale że żyjemy w momencie, kiedy ta figura jakby, nie chcę powiedzieć, się dezaktualizuje, ale mam wrażenie, że taka kulminacja związanych z nią emocji społecznych, tego jak funkcjonuje w sztuce, już nie jest tak silna. Możemy to śledzić, myślę, na różnych płaszczyznach. To znaczy z jednej strony po prostu już nie pojawiają się kolejne, wchodzą w życie publiczne, artystyczne, zawodowe, kolejne roczniki ludzi, którzy po prostu już papieża nie pamiętają z jednej strony. Z drugiej strony oczywiście ma miejsce laicyzacja, to jest jakiś tam też banał. Ale z trzeciej strony, i to jest dla mnie może najbardziej fascynujące, zmienia się i Kościół, i prawica jako jakieś takie instytucje, które byłyby zainteresowane umacnianiem i konserwowaniem wizerunku Jana Pawła II. Prawica jest coraz bardziej świecka i niekoniecznie niekoniecznie wcale oznacza to, zwłaszcza w przypadku skrajnej prawicy, coś dobrego, na przykład emocję katolicką zastępuje emocja rasistowska. Mhm. A z drugiej strony na przykład młodzi konserwatywni katolicy, tacy z pokolenia Z, oni nagle zaczynają krytykować Jana Pawła II i w jakiejś twórczości memicznej czy internetowej z prawej strony. To, co się dzieje dookoła, nie wiem, Bractwa Świętego Piusa X, kiedy papież okazuje się, że był zbyt ekumeniczny, znaczy ta część młodej sfery publicznej, dla której problemem nie jest to, że Jan Paweł II był przeciw aborcji, a i na przykład tylko, że pocałował Koran, albo że nie przywrócił mszy po łacinie, którą teraz by chcieli przywrócić, czy mszy tydenckiej właściwie, więc z jednej strony to pokazuje jakieś zmniejszanie się roli tej postaci, a z drugiej strony pokazuje, że ona może być czytana na bardzo różne sposoby i przez to na pewno będzie jakoś żyła dalej.
No tak, myślę, że też do tego, tej spadku tego zainteresowania bez wątpienia się jakieś przyczyniły. No, pewna powszechność badań dotyczących pedofilii w kościele katolickim. Myślę, że to już nie są takie naprawdę odosobnione publikacje, wzmianki, tylko no, można powiedzieć, że trochę się to rozlało i niezależnie od tego, na jakim etapie jest to w danej diecezji, po prostu o tym się mówi.
Tak, pod tym względem to też prowadzi z kolei oczywiście do kolejnych performansów, czyli tak zwanych marszy papieskich, które były organizowane niedawno w obronie dobrego imienia Jana Pawła II właśnie w związku z tą sprawą. Natomiast no, też ich zasięg nie był tak duży, jak można by się spodziewać.
To prawda. O marszach tego typu też piszesz, też włączasz
w zakończeniu.
Je w zakończeniu. No tak, ale rozumiem, że już chyba czas najwyższy, żebyś zakończył i kiedy spodziewasz się publikacji, jaki będzie nosiła tytuł, czy to już wiemy?
Publikacji, znaczy jaka będzie nosić, jaki będzie tytuł książki, tego jeszcze nie wiem. Publikacji spodziewam się w przyszłym roku. Mhm. Tytuł doktoratu to jest zwrot profanacyjny, ale w przypadku zwrot profanacyjny performance papieskiego od 2005 roku. Natomiast no, w przypadku książki ten tytuł na pewno się zmieni na jakiś bardziej przyciągający uwagę niezawodowego czytelnika.
Bardzo ci dziękuję za tę rozmowę. Też starałam się, żeby nie tylko zawodowcy, ludzie teatru się nią zainteresowali. Myślę, że jest niesamowite, że zabrałeś się za coś, co było taką trochę częściowo niewidzialną częścią otaczającej nas rzeczywistości. Wszyscy przyjmowali to za coś oczywistego, że są pomniki, że takie spektakle czy performansy powstają. Myślę, że twoja praca będzie jedną z pionierskich w tej dziedzinie. Wydaje mi się, no wielu nie czytałeś pewnie, przygotowując się do tej pracy.
To jest porozpraszane bardzo faktycznie. To znaczy nikt do tego nie podchodził raczej całościowo. To się pojawia w różnych innych kontekstach.
Ale bardziej jako takie bieżące komentarze bądź przyczynki,
tak,
prawda?
Tak, raczej tak.
Bardzo ci dziękuję. Witek Mrozek, Akademia Sztuki w Szczecinie, Uniwersytet Warszawski i badania kończące się właśnie na temat mitu Jana Pawła II w performansie, a szczególnie performance muzyczny. To jest temat twojego tekstu w najnowszym numerze Didaskaliów, czyli Gazety Teatralnej. Bardzo ci dziękuję za spotkanie w Radiu Kraków Kultura.
Dziękuję.
Do usłyszenia.
Do usłyszenia.